Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zygmunt Stępiński, jestem zastępcą dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich i witam Państwa wszystkich na debacie poświęconej Marcowi 68 o obojętności. A zanim oddam głos pani Katarzynie Surmiak-Domańskiej, która zaprosi naszych gości, dwa słowa o obojętności. Polskiego uczyła mnie w szkole nauczycielka, która w czasie wojny razem ze swoim ojcem i siostrami uratowała 40 Żydów. W 1966 roku pod numerem 246 została uhonorowana Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1968 roku wykazała ogromną odwagę cywilną, bo stanęła w obronie represjonowanych studentów przeciwko nagonce antysemickiej, przeciwko relegowaniu ze studiów, przeciwko, to wtedy nie używaliśmy tego terminu, mowie nienawiści, która zakłamywała rzeczywistość, ponieważ mówiła to głośno i publicznie. Została najpierw usunięta ze szkoły, a następnie objęta zakazem nauczania w Polsce. Parę miesięcy później wyszła za mąż za emigrującego z Polski Żyda, oczywiście było to małżeństwo fikcyjne. Wyjechała do Szwecji, gdzie parę miesięcy później zaczęła pracować na rzecz uchodźców z Europy Wschodniej. W latach 80. wspomagała Solidarność, wysyłając do Polski książki i maszyny drukarskie. A po przejściu na emeryturę razem z córką założyła fundację, która zgromadziła ogromną kolekcję portretu malarstwa europejskiego, którą przed śmiercią przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, którego była absolwentką. Taka była pani profesor Ewelina Lipko-Lipczyńska, nasza nauczycielka. I nikt nigdy nie stanął w jej obronie w 1968 roku. Wszyscy stali obok. Nikt jej nie bronił. Dziękuję bardzo.
Wszystko działa, mam mikrofony. Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnej dyskusji z cyklu Obcy w domu, cyklu dyskusji wokół marca 68. Dzisiaj temat obojętność. Będziemy na ten temat rozmawiać z piątką znakomitych gości. Są z nami pani psycholog Ala Elczewska, pani historyk doktor Alina Cała, doktor habilitowana Alina Cała, pani psycholog Zofia Milska-Wrzosińska, magister, socjolog pan profesor Ireneusz Krzemiński i ojciec Wacław Oszajca, jezuita. No tak, nawiązując do tego wstępu, który zrobił pan dyrektor Stępiński, to chciałoby się przypomnieć taką konstatację, która przypisywana jest irlandzkiemu filozofowi Edmundowi Burke o tym, że żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. O tym świadczy ta opowieść pana dyrektora i mam wrażenie, że również opowieść pani Ali, którą zresztą słyszeliśmy już miesiąc temu na debacie, która nosiła tytuł Rozstania. Pani Ala Elczewska jest pomarcową emigrantką. I chciałam panią zapytać, czy pani w ciągu tych kilku miesięcy, kiedy dojrzewała w pani decyzja do tego, żeby wyjechać z Polski, zrzec się polskiego obywatelstwa, czy w tym czasie, kiedy ta decyzja dojrzewała, potem jeszcze musiał być jakiś czas, aż została zrealizowana, oprócz tych przejawów wrogości, o których pani opowiadała miesiąc temu, czy pani się spotkała też z obojętnością? I czy takie doświadczenia, jak pani, jaki ślad zostawiają takie doświadczenia? Co jest bardziej przykre? Obojętność czy taka otwarta wrogość, agresja?
Ja właściwie mam taki troszkę skomplikowany stosunek do pojęcia obojętność, dlatego że czy wrogi stosunek do tego, że ktoś wyjeżdża i zostawia rodzinę, nie jest bezpośrednio związany z obojętnością na temat tego, że ktoś zostaje i że ktoś cierpi w związku z tym. I wydaje mi się, że aktywna akcja nienawiści też jest jakoś tam, może nieświadomie, można ocenić jako akt obojętności. Ja ostatnio jestem taką entuzjastką mistyka hinduskiego, który się nazywa Osho. I on dał taką definicję miłości, która brzmi tak, że odwrotnością miłości nie jest nienawiść, tylko obojętność. Czy ja się spotkałam z obojętnością w marcu 68? Ja byłam na Kubie i spotkałam się z obojętnością, która wynikała z tego, że właściwie nikt pozytywnie nie mówił o tym, co się działo. Czyli właściwie nie było takiej obojętności, była głównie niechęć, to co Zygmunt powiedział, mowa nienawiści. Z obojętnością się spotkałam w miejscu pracy, kiedy wróciłam i kiedy po pierwsze nie mogłam dostać pracy, co też nie było obojętnością, tylko aktywnym działaniem, nie dania mi pracy, czyli obojętność na temat tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, prawda, jaka jest konsekwencja tego. A potem w pracy, kiedy zdecydowałam się wyjechać, już to było oficjalnie, i koledzy podzielili się moją premią, prawda, czyli aktywne działanie, które równocześnie kryło za sobą obojętność w stosunku do tego człowieka, którego to dotyczy. Dlatego ja mam troszkę skomplikowany stosunek do tego.
Właśnie, myślę, że powinniśmy chyba najpierw tę obojętność zdefiniować, prawda? Bo co to znaczy obojętność? Nie wiem, dla mnie na przykład po drugiej stronie obojętności jest wrogość manifestowana w ten sposób, że na przykład mówię, ja cię nie lubię, bo jesteś Żydówką, bo coś. Czyli po prostu wprost wyrzucenie swoich emocji, zadeklarowanie swojej postawy. Natomiast rozumiem, że w pani przypadku tak nie było, chociażby w tym miejscu pracy, prawda? Były zawsze jakieś preteksty, jakieś takie powody, gdzieś chowanie głowy w piasek, tak? Że to wszystko...
Tak, myślę, że właśnie była aktywna działalność, która była aktywna i świadoma, natomiast kompletnie nie brała pod uwagę tego, że dotyczy to drugiego człowieka. Dla mnie obojętność troszkę się wiąże z tym, co mówiliśmy w czasach II wojny światowej, że się jest bystander, prawda? Czyli przechodzi się obok ludzkiej krzywdy, nie angażując się. Wydaje mi się, że to jest dla mnie takie pojęcie, że się nie angażujemy aktywnie.
Że odwracamy oczy.
Że odwracamy oczy, zamykamy oczy.
Udajemy, że mamy coś ważniejszego do załatwienia, prawda? Czyli szukamy jakiegoś usprawiedliwienia może, tak? Też.
To by było moim zdaniem bardzo szlachetne, gdyby pod koniec szukano jakiegoś usprawiedliwienia, bo to znaczy, że ktoś miałby świadomość tego, że postąpił niewłaściwie. Natomiast wydaje mi się, że to są takie postawy ludzi, którzy po prostu nie mają refleksji na temat tego, co dotyczy, co ich zachowanie, co ich postawa znaczy dla drugiego człowieka. Zygmunt tutaj wspomniał o nauczycielce. Ja chodziłam do tej samej szkoły, także znałam panią Ewę. I rzeczywiście nikt z takiego... wtedy byliśmy uczniami, powiem w ten sposób, nikt z dorosłych wokół niej jej nie poparł, natomiast niewątpliwie muszę powiedzieć, że my, jej uczniowie, staliśmy za nią murem i zresztą pomogliśmy jej wyjechać. Także była część ludzi, którzy byli obojętni, zamykali oczy, przechodzili nad tym do porządku dziennego i część ludzi, która się zaangażowała w to, żeby jej pomóc. Także to nigdy nie jest biało-czarne moim zdaniem.
Ale pamięta pani tych ludzi, którzy się podzielili pani premią, prawda? I to jest bolesne chyba wspomnienie, bo to musieli być pani koledzy.
Nie pamiętam tych ludzi. Pamiętam, że się podzielili.
Pani Alino, chciałam zapytać, skąd źródła tej takiej obojętności pewnej części Polaków w roku 68-69? Przecież my jako naród nie jesteśmy, nie mamy obojętności wpisanej w krew, prawda? Raczej Polacy to naród waleczny, odważny. Ta nasza obojętność jest taka wybiórcza i rzeczywiście dotyczy często ludzi pochodzenia żydowskiego, nawet jeżeli są to ludzie, którzy żyją bardzo blisko nas, są naszymi kolegami z pracy, przyjaciółmi. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia historycznego, jakie są źródła tej obojętności i czy można ją stawiać na równi, czy to jest jakaś forma antysemityzmu?
Ja może zacznę od tego, że według mnie ta obojętność nigdy nie jest obojętna moralnie w tym sensie. I poza tym to jest pierwsza rzecz, to znaczy ludzie, którzy po prostu to, co ja sama przeżyłam w nieco innych warunkach, współpracownicy, z którymi się pracowało lat 40 i nagle jak ja wchodzę, to uciekają albo udają, że mnie nie znają. To nie jest obojętność, to jest reakcja ucieczkowa, wynik zastraszenia. I w związku z tym ta obojętność była i jest formą ucieczkową i ona może przybierać albo takie formy, że no właśnie ta słynna emigracja wewnętrzna, czyli przestaje się udzielać publicznie, siedzę w domu i najwyżej z przyjaciółmi dyskutuję i okazuję swoje niezadowolenie, albo w formie takiej, że się dzielimy, wykorzystujemy koleżankę, która właśnie została wysiudana i się dzielimy jej premią. I wtedy to nie jest obojętność. I to jest jedna sprawa i to na płaszczyźnie moralnej, natomiast na płaszczyźnie psychologicznej to można powiedzieć, że obojętność jest formą reakcji ucieczkowej i ona jest bardzo różna i właśnie tak podobnie było w przypadku Żydów w czasie II wojny światowej, kiedy no właściwie takiej obojętności nieaktywnej no prawie nie było. To znaczy, że obojętni w czasie II wojny światowej też wyrażali pewną postawę, to znaczy postawę nie pomożemy. I oczywiście tutaj można dyskutować, że niektórzy nie mieli możliwości, nie mieli kontaktów, nie mieli no, mnóstwo różnych wymówek, natomiast sam mechanizm był ten sam, to znaczy, że po prostu uciekamy od problemu i to jest taki, powiedziałabym, że mechanizm ratunkowy często. Natomiast wracając do tej historii, żeby już tak bardziej galopem, no to oczywiście jest element antysemityzmu, ale to jest bardzo stara przypadłość, to znaczy, że w kulturze europejskiej, chrześcijańskiej, no to właściwie od wczesnego chrześcijaństwa zaczyna się od antyjudaizmu, który wynika no, z podstawowych jak gdyby problemów właśnie wewnętrznych chrześcijaństwa, to znaczy kłócąc się o doktrynę i o swoją czystość dogmatyczną, chrześcijaństwo zaczyna odcinać się od tego swojej tradycji judaistycznej, przede wszystkim przenosząc boską zasadę wybraństwa na chrześcijan, a po drugie oskarżając Żydów i to wszystkie ich pokolenia, ponieważ w religii czas jest cykliczny, to wszystkie pokolenia Żydów obarczając winą bogobójstwa. I bardzo tak już galopem przez historię, w momencie nowoczesności z kolei odrzucenie zasady równouprawnienia Żydów prowadzi do pewnej reakcji i nawrotu tej wrogości do Żydów, ale już wyrażanej w zupełnie innych kategoriach antysemityzmu. I zaczątki antysemityzmu rodzą się w Prusach i bardzo szybko później emanują na rozliczne kraje europejskie, ale nie do wszystkich. Więc to jest też charakterystyczne. Tak jak antyjudaizm też nie obejmował, no, na przykład w kościele ormiańskim, czy te kościoły, które przez inwazję islamu zostały odcięte od centrów chrześcijaństwa, też nie wykształciły antyjudaizmu. Podobnie już w końcu XIX wieku nie wszystkie państwa, nie wszystkie kraje szybko się zarażały antysemityzmem. I teraz następna sprawa, to znaczy oczywiście antysemityzm, jego ukoronowaniem był hitleryzm, ideologia Hitlera, ale postawy ludzi w czasie II wojny światowej i postawy wobec zagłady nie zawsze miały coś wspólnego z antysemityzmu nie wynikał warunek taki, że on koniecznie musi doprowadzić do zagłady. To było potrzebna była ta struktura totalitarna, która nada temu obowiązek państwowy.
Ale w przypadku hitleryzmu już trudno mówić o obojętności wobec Żydów, ale myślę, że to, co pani powiedziała właśnie o tym argumencie bogobójstwa, to jest coś, co dostarcza takiego dodatkowego usprawiedliwienia, prawda, legitymizacji dla ludzi, którzy wybierają obojętność. Chciałam zapytać panią Zofię Milską-Wrzosińską o to, czym obojętność jest z punktu widzenia psychologii? Kiedy włączamy ten tryb? Co on nam załatwia i jakie emocje się za tą obojętnością kryją? Bo obojętność to przecież nie jest chyba zwykła neutralność.
No to troszkę ryzykowne pytanie do psychologa, ponieważ psychologowi nagło odpowiadają takie pytanie, to zależy, a przede wszystkim to jest pojęcie nieostre. Znaczy, jak mówimy o obojętności, no to powiedziałby psycholog czy psychoterapeuta tak. No, możemy mówić o tym, że ktoś przeżywa jakąś sytuację w taki sposób. To mnie nie dotyczy. To ja nie mam z tym nic wspólnego. I to, żeby tak przeżywać sytuację, skądinąd groźną, trudną czy przykrą, to trzeba dokonać przedtem na swoim umyśle paru manewrów. Na przykład uznać, że mój punkt odniesienia jest gdzie indziej. Czyli ci ludzie tam, no to nie są ludzie jakkolwiek ze mną związani, może to w ogóle nie są ludzie. Czyli to mnie nie dotyczy. I to jest taka obojętność, która jest i wewnątrz nas, i na zewnątrz. Czyli i nie czujemy się zaangażowani dzięki tym manewrom obronnym, których dokonaliśmy czasami bardzo dawno temu. To nie jest nasza grupa. To nie jest nasza sprawa. I na zewnątrz też jesteśmy obojętni. Natomiast oprócz tego jeszcze może być tak, że jesteśmy obojętni w środku lub w środku zaangażowani, a zachowanie nasze też może być inne. Czyli mogą być tacy ludzie, którzy wewnętrznie, na przykład powiedzmy w tym marcu 68 roku, czuli się niedobrze, im się nie podobało to, co się dzieje, ale z różnych powodów na zewnątrz byli obojętni. I to jest bardzo duża, istotna naprawdę różnica psychologiczna. Czy ktoś kibicował wewnętrznie temu, co się dzieje i wtedy trochę, to opisał Andrzej Leder w Wrześniowej Rewolucji, jakiego rodzaju satysfakcję można mieć, jak się patrzy, jak inni są krzywdzeni i pognębiani. Ja do tego nie dokładam swojej ręki, ale doznaję jakiegoś rodzaju satysfakcji. Na zewnątrz jestem obojętny. Czyli z tą obojętnością to nie jest taka prosta sprawa, bo ona może oznaczać tutaj różne rzeczy i choćby właśnie to, czy mówimy o stanie wewnętrznym czy zewnętrznym zachowaniu, to już czyni różnicę. No ale też, może ja powiem krótko o takich badaniach, eksperymentach psychologicznych, skoro tu już jako psycholog zostałam przywołana, które, one należą do tego cyklu. Najbardziej znane to jest oczywiście Milgram i Zimbardo, ale są jeszcze jedne, które są, nie wiem dlaczego, trochę mniej znane. Badanie, to są badania też wieloletnie i w różnych prowadzone okolicznościach. To są badania Darnleya i Latané. I te badania, one zostały zainspirowane taką historią, którą myślę, że większość Państwa musiała o tym słyszeć, a absolwenci psychologii to już na pewno, a wiem, że są tu. Więc otóż historię Kitty Genovese. W 64 roku została zamordowana młoda dziewczyna w bramie swojego domu, bodajże w Queens. I to trwało długo, ponieważ morderca ją najpierw zaatakował, zadał jej cios nożem, ona leżała, wykrwawiała się, on odszedł spłoszony tam czyimś okrzykiem, wrócił i ją dobił, obrabował, zgwałcił. I otóż stwierdzono, że w tym czasie w tej kamienicy i w sąsiednich było 38, właśnie są dyskusje sporne, bo ktoś tam się nie chciał przyznać, 37 albo 38 świadków. Czyli ci ludzie słyszeli te krzyki, słyszeli wołanie o pomoc, słyszeli jakiś łomot, no bo ona się przewróciła i nikt nie zareagował. To znaczy potem już, jak ona leżała i się wykrwawiała, to zeszła jakaś sąsiadka, która wezwała policję. Natomiast w trakcie tego nikt nie zareagował. No i to, no po pierwsze, rzeczywiście spowodowało taki rodzaj wzburzenia moralnego. Jak to jest? Ona, i to jeszcze nie w jakimś obcym miejscu, znaczy pod swoim domem, kamienicą, bo to były takie duże bloki w Queens. Nie było to miejsce szczególnie niebezpieczne. A jednak ona tam leżała, krzyczała, wołała o pomoc, nikt nie przyszedł. Tylko jedna osoba zadzwoniła na policję i to znacznie później. No więc to takie wzmożenie moralne spowodowało zapytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że nikt na to nie zareagował? No, to czym innym była odpowiedź policyjna i to nas w tym momencie może mniej interesuje. Mogę tylko powiedzieć, że złapano tego mordercę, siedział w więzieniu do roku 2016, kiedy zmarł. To może przynajmniej da nam jakiś ślad satysfakcji, że przynajmniej tyle. Natomiast inny rodzaj takiego rzeczywiście, no w jakimś sensie, to trudno tak mówić, kiedy mówimy o czyjejś śmierci, ale jednak pożytku, który z tego wynikł, to rozbudowane badania, te właśnie, o których mówiłam, czyli Johna Darnleya i Biba Latané, gdzie w różnych okolicznościach próbowano sprawdzić, kiedy ludzie pomagają, jeżeli coś się dzieje dramatycznego czy trudnego, a kiedy nie pomagają. Ja, jak mówię, no nie będę o tym opowiadała dokładnie, powiem tylko, że jeden z czynników bardzo ważnych to jest tak zwany stopień rozproszenia odpowiedzialności. Czyli im więcej osób jest świadkami danego wydarzenia, albo im więcej nam się zdaje, bo my nie zawsze wiemy, możemy sądzić, tam są różni ludzie w okolicznych domach i tak dalej, tym mniejsza szansa, że pomożemy. To różnie wyjaśniano, również takim wstydem społecznym, no, rozmaicie, ale też właśnie najczęściej przytaczano tę ideę rozproszenia odpowiedzialności. Jeżeli jest nas 10, to dlaczego ja? Dlaczego nie ten pan? Dlaczego nie ta pani, która może młodsza, sprawniejsza, niech ona pójdzie i zobaczy, co się tam dzieje. Ale też są różne inne czynniki. Na przykład nasze przekonanie, że my dobrze rozumiemy sytuację, albo że nie do końca. To być może w okresie marcowym mogło być jakimś czynnikiem. Czy my w ogóle wiemy, czy my to rozumiemy, a może rzeczywiście ten człowiek zasłużył, żeby go wyrzucić z pracy, a co my tam wiemy? Czyli takie zaufanie do swojej...
Czyli jak inni nie protestują, no to my nie będziemy też jak się wychylać przed szereg.
Jak inni nie protestują, to my też nie będziemy.
Widocznie coś w tym jest.
Tak, tak. To też jest częste takie rozglądanie się, co się dzieje. Czyli na przykład odchodząc już od tej sytuacji, o której mówimy, czyli od marca, no, leży człowiek na ulicy, i część osób tak patrzy, a czy ktoś podejdzie, czy nie podejdzie. Bo może jeżeli wszyscy uważają, że on jest po prostu pijany i nie podchodzą, to ja też nie podejdę. No a jak ktoś podejdzie, to może też się zbliżę. Czyli również taki efekt związany z pewnym wsparciem społecznym. Robię to, co inni. Dlaczego robię to, co inni? Bo nie jestem pewna tego, czy ja dobrze widzę, czy ja dobrze rozumiem, czy moje... takie rozeznanie w sytuacji społecznej jest czymś, czemu mogę ufać, czy nie. Także wiele jeszcze było różnych innych czynników. Powiem o ostatnim takim naprawdę banalnym. Otóż to było dość zaskakujące, ponieważ badanie było między innymi robione na klerykach, studentach seminarium duchownego i tyczyło to tego, że, ale nie tylko, na innych grupach też tak samo wyszło, że ludzie byli proszeni, badani, żeby gdzieś się udali tam do konkretnego miejsca, to było na kampusie uniwersyteckim i albo mieli takie zalecenie, że muszą tam dojść bardzo szybko, bo już są prawie spóźnieni, bo ktoś tam im za późno tę wiadomość przekazał, albo nie było takiej dodatkowej instrukcji. No a po drodze leżał człowiek, który wyglądał na nieprzytomnego. No i ci, którzy dostali informację, że mają spieszyć, w zasadzie chyba, o ile pamiętam, 70-kilka% przeszło obojętnie. Ci, którzy nie dostali takiej informacji, w znacznie mniejszym, tam rzeczywiście obojętnie przeszło 30-parę%. Czyli niezależnie od tego, kim oni byli, co studiowali, ile mieli lat, jakiej płci była ta osoba leżąca. Sam fakt, że ktoś nam mówi, trzeba się pospieszyć, powoduje, że my obojętniejemy.
To w takim razie wypadałoby zadać pytanie, to w takim razie co sprawia, że czasami jednak reagujemy, że czasami jednak są takie osoby, które krzykną łapaj złodzieja, albo łap złodzieja, albo pożar, prawda? I wtedy mobilizują wszystkich. Skąd się biorą takie osoby i z czego wynika taka postawa tych detonatorów?
Czy ja mogę bardzo troszkę? Ja też jestem psychologiem, więc to taka rozmowa troszkę koleżeńska.
To nie będzie tylko rozmowa o psycholożach.
Zaraz powiesz, co chcesz.
Spokojnie.
Ja mogę poczekać, jeśli pan... Ja próbuję ciągiem myśli pójść i wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy się robi to, czy się robi tamto, to zawsze jest kwestia dokonania wyboru. Dokonujemy wyboru. Czy się zaangażować, czy się nie zaangażować, czy zasłonić oczy, czy nie. I wydaje mi się, że część tego oczywiście jest związana z tym, czy jesteśmy odważni, czy mamy na tyle dużo odwagi, żeby się zaangażować w sytuację, która jest niewygodna, być może nawet niebezpieczna, wtedy, kiedy chodzi o drugiego człowieka.
To ja w takim razie zapytałabym ojca Wacława o Szajce, żeby już kończąc może taki wymiar właśnie psychologiczny, ale też etyczny. Czy obojętność jest grzechem?
Do niedawna wiedzieliśmy o obojętności, ale w kategoriach grzechu owszem, było rozpatrywane, niemniej jakoś tak na drugim, trzecim planie. Dopiero od reformy soborowej liturgii do spowiedzi powszechnej na początku mszy dodano. Mianowicie, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I zaniedbaniem. I myślę, że obojętność, ona sama w sobie jako taka to nie istnieje. Tylko jest skutkiem, owocem czegoś, co jest w naszej mentalności, czy też w naszym wnętrzu, w naszej duszy, mówiąc jeszcze innym językiem. Natomiast czy jest grzechem? Otóż to jest problem. Ponieważ czy coś jest grzechem, czy nie jest, a zwłaszcza czy człowiek jest grzesznikiem, czy nie jest, my tego nie wiemy tak do końca. To wie tylko Pan Bóg, bo On zna wnętrze człowieka, czy człowiek jest grzesznikiem, czy nie. Nawet mamy wypowiedź Chrystusa, jeśli to są Jego słowa, bo przecież nikt za Chrystusem nie chodził i nie nagrywał, ani też nie spisywał Jego wypowiedzi. Mamy powiedziane, że gdyby ktoś swego brata nazwał grzesznikiem, zasługuje na ogień piekielny. Rozumiemy te słowa w ten sposób, że wtedy ten człowiek, który tak nazywa drugiego człowieka, stawia się ponad nim. Uzurpuje sobie prawo do wiedzy, której nie może posiadać z natury rzeczy. Możemy mówić, że człowiek czyni zło, że człowiek czyni coś niedobrego, strasznego, popełnia zbrodnie, ale jaka jest jego odpowiedzialność moralna za to? To nie jesteśmy w stanie do końca tego...
Dlatego proszę, ja właśnie podkreślam, że ja też nie zadałam pytanie o ludzi, tylko właśnie o samą postawę. Tak.
Natomiast sama postawa jest postawą grzeszną. To nie ulega wątpliwości w tej chwili. Nie zawsze tak było. Mianowicie asceza chrześcijańska przez dłuższy czas była straszliwie manichejska. Polegała ona na wyłączaniu człowieka z rzeczywistości. Najdoskonalszy sposób życia chrześcijańskiego to były zakony kontemplacyjne. I to jeszcze w tym zakonie nie wszyscy byli równie doskonali. Najdoskonalszym chrześcijaninem był ten, który się nie zajmował żadnymi sprawami materialnymi, zewnętrznymi, tylko poświęcał się modlitwie, cokolwiek przez to się rozumie. A zatem asceza znieczulała człowieka na rzeczywistość. To wszystko było niewiele warte. To jest przemijające, to jest doczesne, teraźniejsze to, co się dzieje, więc nie warto się tym wszystkim zajmować. To później rzutowało również na naszą wrażliwość, na choćby ludzkie nieszczęście. Ale też tak do końca nie było, bo jakby na to nie patrzeć, pierwsze szpitale powstawały, mówię o Europie, od początku naszej ery, powstawały przy gminach chrześcijańskich, przy kościołach, a zatem tak samo szkoły. W związku z tym w kościele trudno jest powiedzieć, że coś było w całym kościele. W jednym miejscu było tak, w innym było inaczej i w jeszcze innym było też jeszcze inaczej. Najrozmaicie to wyglądało. Natomiast może bym się odniósł do sprawy, kwestia antyjudaizmu i antysemityzmu. Otóż mianowicie nieszczęściem chrześcijaństwa, największym, można tak powiedzieć, mianowicie był ten moment, kiedy chrześcijaństwo stało się ideologią polityczną, mianowicie państwową. I wtedy Ewangelia została przeinterpretowana tak, jak w danej epoce dawnemu władcy, bo mówimy o tamtym systemie, to po prostu pasowało. Dopiero teraz papież Franciszek miał odwagę powiedzieć, że państwa wyznaniowe są kiepskimi państwami, ponieważ źle kończą. No ale to mamy XXI wiek, więc trochę czasu nam zajęło. To może tyle, bo chciałem jeszcze nawiązać
tak,
do...
Tak, ja właśnie chciałabym teraz oddać głos panu profesorowi Krzemińskiemu, który jest autorem badań nad polskim antysemityzmem. Zakończył te badania pan w 2012 roku, ale one dotyczą nas współczesnych już po transformacji. I pan jest współautorem takiego rozróżnienia na ten antysemityzm tradycyjny, ten, o którym mówiła chociażby pani doktor Cała, i antysemityzm nowoczesny. Czy może pan nam opowiedzieć, co to jest ten antysemityzm nowoczesny, czym on się różni i który z nich jest groźniejszy?
To już jestem kompletnie zbity z pantałyku, bo myślałem, teraz już cały czas się przygotowałem, żeby coś powiedzieć o obojętności. Teraz przeszliśmy do antysemityzmu, to może ja zacznę jednak od tej obojętności, ponieważ mimo, że jestem bardzo wdzięczny Zosi Milskiej, że przypomniała mi tych autorów tego badania, bo właśnie kiedy przede mną panie mówiły, to przypomniałem sobie tę sytuację tego morderstwa w Nowym Jorku, które właśnie wzburzyło tych psychologów głównie, psychologów społecznych również później, i dało zupełnie nową falę rozmyśleń. Prawda? Bo jeszcze jednym z konsekwencji tego było kompletne rozbicie takiego dosyć naiwnego założenia, które zresztą w teoriach socjologicznych też można znaleźć, prawda? Że jeżeli my wyznajemy pewne tak zwane wartości moralne, prawda? Jesteśmy, że uważamy, że to jest dobre, to jest słuszne, to tak później postępujemy, co się okazało kompletnie nieprawdziwe. No, to właśnie było jedno z takich wydarzeń, które podważyło tę wiarę, że jeżeli ludzie głęboko wierzą, że tutaj to jest dobre, to jest złe, to będą się tak zachowywać. Otóż wcale nieprawda i tak się nie zachowywali. Później zresztą w latach 70. w takiej socjologii codziennego tam były takie fantastyczne, bardzo zabawne różne badania, jak to ludzie na co dzień oszukują samych siebie, prawda? Tutaj jadą bez biletu, to jeszcze mało, prawda? Tu się upiła, mówią, że nie piją i tak dalej, i tak dalej. Otóż to jest bardzo ważne. Natomiast zdziwiło mnie, że koleżanka Milska nie powiedziała o tym, jeżeli spojrzeć na obojętność w sensie pewnych zachowań społecznych, nie powiedziała o czymś, co mi się wydaje, mówiły zarówno pani Cała, jak i moja pierwsza nasza mówczyni. Za obojętnością na ogół kryje się lęk. Ten lęk jest oczywiście bardzo złożony. Jest to lęk przed konsekwencjami, jest to lęk przed tym, no trochę o tym była mowa, prawda, przy tym niejasności sytuacji, nie mogę wyjść na głupca, tutaj ja tutaj się rzucę do pomocy temu facetowi, jakaś się, że on jest pijana, jeszcze podniesie łapę i mnie walnie, no i tak dalej. To jest tego różnego rodzaju lęk, ale ten lęk o siebie, lęk o konsekwencje, które mogą mnie spotkać, zarówno te, zwłaszcza instytucjonalne, ten przykład, który tutaj rozpoczął pan wicedyrektor Polin, jest oczywiście bardzo poruszający, ale on świadczy o stopniu zastraszenia tych ludzi. No, możemy zresztą odwołać się do sytuacji najnowszej w Polsce, prawda? Jeżeli państwo przeczytają te badania CBOS-u, na przykład co ludzie sądzili w kilka miesięcy już po demonstracjach i oporze części ludzi przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, przeciwko kolejnym zmianom, które PiS demoluje demokrację. Okazuje się, że większość ludzi, w każdym razie grubo ponad 50% albo ponad 60% było przeciwko temu. No ale w zachowaniach to się w jakiś żaden sposób nie przejawiało. Więc ten lęk wydaje mi się tutaj być niezwykle ważny. Tym bardziej jeszcze chcę o tym wspomnieć, że kompletnie nie zgadzam się, żeby mówić o propagandzie marcowej jako o mowie nienawiści. Mowa nienawiści, można powiedzieć, że propaganda marcowa wywoływała mowę nienawiści, czyli spontaniczny język, którym się ludzie posługiwali. Ale to była zorganizowana, obrzydliwa akcja, opisana zresztą co najmniej dwóch takich badaczy mi przychodzi na głowę, jeden socjolog, drugi literaturoznawca, Jakub Karpiński i profesor Głowiński, który poświęcił zresztą temu znaczną część swojego badania, życiowych badań. Więc wydaje mi się, że to jest jednak tutaj ważne. Język propagandy był językiem, który ludzi osaczał. I na przykład formy obojętności, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, mógł być w ogóle wycofaniem się, ucieczką, prawda, z tego, co jest niepokojące, z tego, o czym się człowiek nie może zgodzić, ale czuje się kompletnie bezsilny. A no, tak jak teraz właśnie możemy też się czuć bezsilni wobec takich przejawów, jak tutaj, prawda, wysocy urzędnicy państwowi wygłaszają zdania, które są przerażające w swoich konsekwencjach, bo trudno powiedzieć, żeby nie wiedzieli, co mówią. Więc tutaj mamy poczucie bezradności. Obojętność w sensie społecznym, braku zachowania, bierze się również z tego, że po prostu nie tylko, że się boimy, ale właściwie po prostu nie rozumiemy sytuacji, prawda? Więc ten poznawczy aspekt tutaj to nawiązuje do tego, co powiedziała moja tutaj jedna z przedmówczyń, prawda? No teraz tak, co do antysemityzmu. No właśnie, antysemityzm jako postawa niewątpliwie malał po tym roku 2010, ale nie wiem, jakbyśmy teraz zrobili badanie takie ogólnopolskie. Mam nadzieję, że uda mi się namówić profesor Grabowską, żeby to zrobiła w CBOS-ie, powtarzając tamte nasze podstawowe pytania, to nie wiem, czy on by nie wzrósł, prawda? Znowu tutaj mamy do czynienia z tym, że ludzie myślą pewnym językiem, który niekoniecznie jest ich indywidualny. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie swego czasu książka Danuty Wałęsy, bo ona ta książka opisywała, jak się rodzi indywidualna jednostka tak naprawdę. Ona się posługiwała w życiu najpierw tymi stereotypami, wychowaniem, zasadami wychowania, które miała wpojone i nagle rodzi się z niej indywidualny człowiek. To jest ten indywidualny człowiek, który właśnie zacznie reagować. Bo to, jak powiedziała pani Milska, jeżeli ktoś się odważy podejść do tego człowieka i zacznie wołać, chodźcie mi pomóc, to nagle się okaże, że bardzo kilku ludzi natychmiast przybiegnie, prawda? Ale jak stoją wszyscy i nie wiedzą, co zrobić, mówię, pamiętam parę razy taką sytuację, może pan zadzwoni po pogotowie, albo może trzeba zadzwonić po pogotowie, dyskusja zamiast po prostu pójść do telefonu albo, no teraz to mamy telefony wszyscy w kieszeni bądź torebka, więc nie ma problemu, żeby to zrobić. Ale też obojętność jest czasami, i to wydaje mi się tutaj ciekawsze, prawda, ukryciem tego niechęci, która, do której człowiek czuje, że nie powinien jej czuć, a odczuwa. Taka, prawda, ambiwalencja emocjonalna i w przypadku właśnie stosunku do Żydów, do mniejszości, do osób homoseksualnych, no nie wiem, do czarnych jeszcze można powiedzieć, to jest pewna bardzo istotna kwestia. Co do tych antysemityzmu i tego antysemityzmu w Polsce w tej chwili, no poza tymi dwiema formami, ta forma antysemityzmu tradycyjnego jest dosyć prosta. Ona jest oparta właśnie na tych bardzo tradycyjnych stereotypach, nazwijmy to religijnych. Nie chcę powiedzieć, że kościelnych, bo to różne kościoły miały bardzo podobne właśnie przekonania. Więc takich właśnie, którego centrum jest to, że tutaj ci Żydzi zamordowali Pana Jezusa, więc są winni, właściwie nie można...
No właśnie, to jest usprawiedliwienie antysemityzmu tradycyjnemu, a tego, dla tego nowoczesnego, co jest usprawiedliwienie?
Jest to, no to jest właściwie coś, co ja zawsze się odwołuję tutaj do Hannah Arendt, do jej koncepcji, która wydaje mi się jednak bardzo przekonująca, w laicyzującym się społeczeństwie, w społeczeństwie, które jednak wprowadza zasady zasadniczej równości obywateli, prawda, takiego prawnej równości obywateli, nazwijmy to, to komuniści nazywali formalną, prawda, i dlatego demokracja była niedobra. Otóż to jest właściwie nowy sposób definiowania tego Żyda. Zresztą Alina Cała w swojej książce o XIX wieku ma bardzo ciekawą taką myśl, bo tam jest taka myśl podana w jej książce, że właściwie nie wiadomo, czy tak naprawdę nie ma pewnego bardziej łagodnego przejścia między tym tradycyjnym a tym nowoczesnym antysemityzmem, niż to rysuje Hannah Arendt w swojej pracy, która uważa, że to jest narodzenie się ideologii antysemickiej, która właściwie tworzy nowe jakości, prawda? No i wiadomo, takie trzy elementy podstawowe. Żyd zawsze chce rządzić, a nigdy nie robi to wprost. Dziesiątki badań na całym świecie, a w każdym w Europie, które pokazują, że ludzie uważają, że różne narody są, chcą rządzić, prawda? Rosjanie, Niemcy, Amerykanie, a niektórzy nie chcą, ale Żydzi zawsze chcą, a się nie przyznają, a tamci się przyznają. To jest pierwsza różnica. Po drugie, oczywiście Żyd zawsze ma coś wspólnego z kapitałem i to ciekawe w naszych badaniach wychodziło, że to niekoniecznie oznacza, że jest właścicielem kapitału. On ma taką smykałkę do interesów, prawda? Niejako wrodzoną czy tam przekazaną i ta smykałka do interesów zawsze będzie działała, bierze górę u niego. No i po trzecie, Żydzi zawsze trzymają się ze sobą. No, to jest właściwie coś, co też jest nonsensem, co w Izraelu można ładnie zaobserwować.
Tak, bo jest czymś pozytywnym przecież, prawda? Oczywiście. Solidarność.
Na ogół jest to pozytywna cecha. Tutaj oczywiście jest negatywna, ponieważ nawet te elementy pozytywnych cech w stereotypach narodowych antysemityzm zamienia w takie zagrażające zło. I to jest właściwie coś, co jest dla nich zwykle ważne. Jeżeli teraz sobie wyobrazimy tych ludzi, którzy no nie mają większego zaangażowania w takie życie społeczne, żyją na takich prostych jakby tutaj zasadach, właściwie nagle oni tutaj mają też wpojone takie te tradycyjne stereotypy. Ponieważ ja jestem głęboko przekonany, że w kulturze polskiej można mówić o, że kultura polska jest nasycona pewnymi wątkami antysemickimi. One tworzą właściwie pewien taki przekaz kulturowy, niezależnie od tego, że nie muszą kształtować takiej aktywnej postawy wrogości wobec Żydów, czyli antysemickiej postawy, ale są takie rozproszone, można je wykorzystać przy różnych okazjach. Ja pamiętam, że kiedyś na Festiwalu Nauki zrobiliśmy taką wystawę i moi studenci pracowicie zebrali od XIX wieku funkcjonujące stereotypy o Żydach. Tego było, proszę Państwa, wyklejone cała klatka schodowa od parteru do drugiego piętra. Tych stereotypów jest bardzo dużo, tych takich w ogóle powiedzonek, prawda, i przysłów, które się z tym wiążą. Język nasz jest z tym nasycony, chociaż on na ogół w tej chwili to nasycenie znika. No i teraz widzimy efekty w momencie, kiedy mamy polityczne działanie, które wzmaga ten język, które go jakoś legitymizuje, on natychmiast wraca. Zresztą moja teza jest bardzo prosta tutaj. To idea narodowo-katolicka jest głównym nośnikiem postaw antysemickich, tej wrogości, która jest zresztą uzasadniona bardzo dobrze, no bo tu jesteśmy Polacy, a te Żydzi to byli tacy niedobrzy. Tu się oczywiście trzeba odwołać do tej endeckiej tradycji do ideologii Dmowskiego, który przecież stworzył historiozofię, która mówiła o tym, że Polska jest taka zacofana, ponieważ ci wstrętni arystokraci i szlachta trzymała tych Żydów, prawda, i się przeciwstawiła w ten sposób rozwojowi tutaj naszej zdrowej klasy średniej. No tak można by to powiedzieć. Ale ja bym chciał powiedzieć, że jednak wobec tego pewne typy zachowań, pewne przekonania, pewne sposoby zachowania, one się właściwie kształtują w takich kręgach rówieśniczych, w kręgach społecznych. One właściwie decydują o tym, czy to nasze moralne, deklaratywne wyposażenie zamienia się w coś, co jest czynne, co działa. Bo myślałem, że ojciec Oszajca o tym powie, ale przecież mamy wspaniałą historyjkę z Ewangelii, jak to właśnie zbójcy pobili kogoś i on leży tutaj przy drodze i kapłan go mija. Samarytanin. Ma napisane słowo honoru, prawda? A więc znowu
zawsze
to jest
się przywołuje,
coś,
tak,
to jest coś, co, jeżeli by się odwołać do tego przykładu, tego dramatycznego przypadku morderstwa na oczach wielu widzów w środku właściwie zamieszkałej i bynajmniej niepatologicznej dzielnicy, prawda? To właściwie okazuje się, że to jest coś, co już Ewangelia opisała. No i to jest właściwie w tym może najbardziej ważne, jaki z tego ja bym wysnuł wniosek. Otóż też warto przypomnieć, że Polacy doświadczyli czegoś, co ja coraz bardziej uważam, że to chyba Duch Święty był bardziej niż jakieś czynniki czysto ziemskie, takiego jak Solidarność, gdzie ruch Solidarności zbudował właściwie nowy typ zaangażowania i pewien rodzaj powinności społecznej. I oczywiście to było tak, jak Zosia Mińska mówiła, że jak inni się tak zachowywali, jak inni zaczęli protestować i się zbierać, to się też przyłączałem, prawda? Że to były takie fale budowania tego związku, żeby pokonać lęk przed tym, żeby wejść w takie wspólne działanie. No z tego wynika taki bardzo prosty wniosek. Im bardziej będziemy ludzi od małego kształcili w tych możliwościach, tych umiejętnościach współdziałania, umiejętnościach jak gdyby wcielania w życie no, tego, co wydaje im się dobre albo słuszne, jeżeli będą szukali zawsze sojuszników, uczyli się szukać sojuszników w jakichś działaniach, no tym lepsze szanse na przyszłość.
To chciałam poprosić jeszcze ojca Wacława Oszajca o ustosunkowanie się do tego, co powiedział zarówno pan profesor Krzemiński, jak i pani Cała, mianowicie no, tego Związku Polskiego Antysemityzmu, no jednak z katolicyzmem, z tradycją katolicką.
Ja jeszcze jedno słowo chcę powiedzieć, bo oczywiście Jolina Cała, jak zawsze przez całe życie, uważa, że antysemityzmo z chrześcijaństwa się wywodzi, ale jednak chciałem zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w marcu 1968 roku z całkowicie niechrześcijańskim, nawet antychrześcijańskim antysemityzmem. Zresztą ci dawni antysemici partyjni w tej chwili się świetnie zjednoczyli z tymi kościelnymi.
No, ale za Gomułki też było trochę podobnie, też mieliśmy takie połączenie.
Chciałam tutaj zwrócić uwagę, że było środowisko jak najbardziej katolickie, wywodzące się z ONR-u, czyli środowisko Paksu i Piaseckiego, które właściwie od 9 marca współtworzyło, czyli jak gdyby wspólnie z partią rozpoczęło kampanię antysemicką w marcu 68 i do końca istniało. Natomiast Kościół podczas tej nagonki zachował się jak po prostu obojętnie właśnie, to znaczy nie zabrał głosu. Nieco później Wyszyński właściwie podjął jeden z najbardziej nośnych wątków propagandy moczarowskiej, to znaczy tego piramidalnego oskarżenia, że Niemcy zachodnie, bo wtedy jeszcze były dwa państwa niemieckie, jedno było niewinne, drugie było post-hitlerowskie w oczach naszej propagandy, czyli Niemcy zachodnie stosują antypolonizm przez to, że oskarżają Polskę o ogłoszenie antysemityzmu. Więc to było takie bardzo przewrotne. I ten wątek Wyszyński podjął i on był później wałkowany przez cały Kościół. Natomiast jedno trzeba przyznać Wyszyńskiemu. Zrobił jeden bardzo szlachetny gest. To znaczy, że ci studenci pochodzenia żydowskiego, którzy odsiedzieli swoje i zostali w Polsce, oni zostali oczywiście relegowani z uczelni i mieli wilczy bilet. I Wyszyński wtedy wydał, no nie wiem jak to, w każdym razie pozwolił im skończyć studia na uczelni katolickiej w Lublinie, nie wymagając od nich zaświadczenia, że są katolikami. Czyli duża część, między innymi Bośka Blajfer, kończyła KUL. I to jest jeden wielki plus.
To poprosimy o ustosunkowanie
Chciałbym
się
tylko
do tego.
Dorzucić do tego, co pani powiedziała, jeszcze to, że przecież istniało koło Znak. I to byli katolicy, więc trzeba tych tutaj przypomnieć. Następnie słowo czy list episkopatu, który był odczytany z ambon, również na temat tego, co się tam działo wtedy w Polsce. Również był list do Cyrankiewicza, prymasa Wyszyńskiego, więc były działania. Niemniej z dzisiejszej perspektywy to wszystko było za mało. To wszystko było za mało. Jak to widzę, jak to interpretuję? Mianowicie, jeśli mówimy Kościół, to warto rozróżnić kto. Czy to był jeden biskup, czy wszyscy biskupi.
Ale mówimy o episkopacie, no bo pani cała przywołała ten list 3 maja, to jest słowo episkopatu i tam rzeczywiście no, słowo Żyd pojawia się wyłącznie w jednym kontekście oskarżeń Polaków o antysemityzm.
Tak.
A oprócz tego były tylko takie bardzo ogólne no, zdania na temat tego konieczności dialogu i zaprzestania przemocy. Mhm. Ale właśnie przy tej okazji rzeczywiście episkopat uznał za stosowne jakby podjąć temat no, antysemityzmu, oskarżeń o antysemityzm.
W mojej ocenie, nie tylko w mojej, ten głos był za słaby. Ten głos był za słaby. Można było zrobić więcej. Dlaczego tak? Mianowicie chrześcijaństwo się kończy w momencie, kiedy zaczynamy iść na służby polityków. Albo uprawiać dyplomację. I tutaj motywowano w ten sposób to działanie i prymas, i wszyscy inni, że po pierwsze nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje. To są, zdaje się, rozgrywki wewnątrz partii. I tak dalej, i tak dalej. Ta argumentacja była po części słuszna, ale nie usprawiedliwiająca brak mocniejszego działania. Następnie to, czego zabrakło, to przepływu informacji o tym, co się tak naprawdę dzieje i jak my w Kościele mamy reagować. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia. 68 rok to jest połowa moich studiów na KUL-u. W seminarium panowała bardzo ostra dyscyplina. Mogliśmy wychodzić 2 razy w tygodniu. Naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje w Warszawie, czy nawet w samym Lublinie. Ta informacja do nas nie dochodziła, przynajmniej drogą oficjalną. Ale jednak żeśmy się dowiedzieli. Jednak część kleryków nielegalnie uczestniczyła w demonstracji. Później widzieliśmy, co działo się na KUL-u z księżmi studentami, których przecież aresztowano, zatrzymano, no i zbieraliśmy pieniądze, żeby ich wykupić z tych kolegiów. Jednym słowem, jeśli za coś powinniśmy się wstydzić jako starsi Kościoła, myślę o klerze, ale też myślę i o świeckich. To za to, że ci, którzy do nas się przyznawali, jednak tłukli studentów, jednak pacyfikowali, jednak należeli do ORMU, nie musieli, jednak później sądzili, skazywali, nie musieli. nie usprawiedliwia ich żaden przymus zewnętrzny. No i to, co może najważniejsze w tej całej sprawie, a mianowicie to jest kwestia Ewangelii. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tego zabrakło. Na pewno ludzie oczekiwali, choć chyba nie wszyscy, od biskupów, że zachowają się przynajmniej tak jak później w odniesieniu do Niemców. Tak przynajmniej tutaj do tych krzywdzonych w naszym kraju. Nie stanęliśmy wtedy na wysokości zadania i nikt przecież oficjalnie nie zabrał głosu. Inna rzecz, jakie były możliwości. Nie było możliwości wystąpienia w radiu ani w telewizji. Nie było możliwości wydrukowania niczego w gazecie. Nie było możliwości publicznego złożenia protestu. Ale to znowu nie usprawiedliwia ówczesnych starszych kościoła. Mieliśmy ambony. Naprawdę mocny środek komunikowania społecznego. Może mocniejszy nawet niż radio i tak dalej, bo nie obciążone żadną propagandą, przynajmniej do tamtej pory. No i z tej okazji nie skorzystaliśmy. Można się zastanawiać, dlaczego tak się stało, ale to już troszkę nie moja rzecz. To jest kwestia historyków, psychologów społecznych i tak dalej. Natomiast patrząc od strony moralnej i patrząc od strony religijnej, nie sprostaliśmy tym znakom czasu, jakie nam czas wydarzenia dawały. Znalazłem w internecie zapowiedź naszego spotkania i komentarz przy moim nazwisku, mianowicie, że Polaków wstydź się, będzie o tym gadał jezuita. Więc
i psycholożki.
Rozumiem, że nie mamy się za co wstydzić. Proszę.
Po co czytasz ten internet?
Czekaj, bo to mi dobrze zrobiło. Mianowicie to mi dobrze zrobiło. Otóż okazało się, że tak bardzo ludzki odruch, jak wstyd, staje się zarzutem. Czymś, co pomniejsza człowieka. No i tutaj nawiązując do tego, co profesor mówił przede mną, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, że odżywa to, co się nazywa antysemityzmem, podejrzewam, że po części i antyjudaizmem, że to wszystko znalazło dobre usprawiedliwienie i dobry bodziec. Do tego, że tak po prostu można. Ponieważ państwo przedstawili mnie jako kogoś, kto się trochę interesuje poezją, więc przyniosłem wiersz, który może nam pomoże też zrozumieć nie mój, proszę się nie obawiać, a mianowicie zrozumieć skąd, czy raczej skutki obojętności. To jest wiersz Martina Niemöllera. Znają państwo? Czytać?
Prosimy przeczytać.
Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem. Nie byłem komunistą. Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem. Nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto by mógł zaprotestować.
Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa do zadawania pytań. A panią
jeszcze proszę o skomentowanie tego, co powiedziałam. Po prostu opowiem własną historię żydowstwa, jeśli można tak to nazwać. Bo tutaj dowiedziałam się o tym, że jestem Żydówką, dlatego że nie miałam białej sukienki, jak inne dzieci szły do komunii. i dzieci biegały za mną w szkole, gdzie nie było religii i mówiły, zresztą do mojej siostry też, ty Żydówo, ty Żydówo. To był nasz początek, że tak powiem, świadomości. W domu naszym się o tym nie mówiło. Jeśli chodzi o to, co się wiedziało w czasie marca 68, a czego się nie wiedziało, to mogę powiedzieć, że ja wiedziałam bardzo dużo, mimo że byłam poza Polską. Wystarczyło czytać gazety oficjalne, żeby zobaczyć, że ci ludzie, którzy kiedyś byli Polakami, mieli polskie nazwiska, nagle okazało się, że mają zupełnie inne nazwiska i stali się Żydami. Kiedy wróciłam z Kuby, okazało się, że jestem Żydówką z dwóch powodów. Jeden powód, który mi podano para, która przewoziła moje książki i kiedy zgłosiłam się po te książki, powiedzieli mi, wiedzieliśmy, że jest pani Żydówką. Kiedy zapytałam dlaczego, powiedzieli, bo pani tak świetnie mówi po polsku, tylko Żydzi tak mówią po polsku. Kiedy postanowiłam wyjechać, znowu, kiedy starałam się o pracę po powrocie, znowu byłam Żydówką i nie było dla mnie pracy. Kiedy wreszcie dostałam tę pracę i w trakcie pracy zdecydowałam się wyjechać, okazało się, że kiedy się jedzie do Izraela, nie potrzeba złotówek. I wtedy koledzy się podzielili moją premią. Także jeśli chodzi o to, co mogliśmy zrobić, żeby temu zapobiec, to zgadzam się absolutnie z panem, że ambona była możliwością wtedy, z której nie skorzystano, albo skorzystano być może w sposób, który nie zadziałał w sposób pozytywny. Ja często mówię o tym, że pewne sytuacje są przenoszone z pokolenia na pokolenie. Mieszkam w Danii, tam mam córkę. Zrobiłam absolutnie wszystko, żeby córka znała język polski, żeby czytała, żeby pisała, umiała pisać, ponieważ moja mama tu została. I zależało mi na tym, żeby one mogły się porozumieć w języku, który moja matka uważała za najświętszy dla niej. Kiedy przyjechałyśmy tutaj razem i moja córka miała 7 lat, to podeszłyśmy do przystanku autobusowego w Alejach Ujazdowskich, gdzie był czerwonym flomastrem napis i moja córka powiedziała, mama zobacz, zobacz co tu jest napisane. A tam na tym akrylowym przystanku było czerwonym flomastrem napisane zabij Żyda. I to była, że tak powiem, to był chrzest mojej córki, jeśli chodzi o język polski w Warszawie.
Pani Zofia Milska.
To właściwie można powiedzieć, że jakoś w nawiązaniu tego, co pani powiedziała, ja tak słucham, co my tu wszyscy mówimy i mam wrażenie, że jednak z tej obojętności dryfujemy na stronę jednak postawy aktywnej, że zdecydowanie więcej tutaj mówimy jednak o wrogości, niechęci. No tak się zastanawiałam, dlaczego przyszło mi do głowy, że być może to wyraża jakiś taki nasz współczesny niepokój, że to nie obojętności się boimy w tych czasach, które mamy wokół siebie, tylko właśnie być może jednak czegoś, co jest tak aktywnego zła. Ale też pomyślałam sobie, że ta obojętność to jest jakiś pozór, bo nawet jeżeli się mówi, że jesteśmy obojętni, bo nie wiemy, bo nie rozumiemy, no na przykład może to są walki frakcyjne, internetu nie było, rzeczywiście wtedy było trudniej wiedzieć, ale że to na ile my jesteśmy wobec rzeczywistości dociekliwi i na ile sobie zadajemy pytania i chcemy coś sprawdzić, to też od nas zależy i być może ta obojętność również się wiąże z tym, że my wolimy czasem nie sprawdzać, wolimy się nie dowiedzieć. Także być może dlatego tak ta obojętność tutaj nie jest w centrum jednak naszej rozmowy.
z tego. Tak. Bo przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się istotna. Obojętność, ta, tak jak rozumiem ją teraz, grubsza społeczna, ona się jednak wiąże z obcością. Mogę wyznać Państwu pewne doświadczenie, które mnie też dręczy od czasu do czasu, kiedy właśnie prowadzono stan wojenny, kiedy mieszkałem na Ursynowie, akurat w budynku, w którym było mnóstwo, mieszkało wojskowe, prawda? Przed domy stały tylko te gaziki wojskowe, które śmigały w mieście, gdzie nie było benzyny wtedy i tak dalej. I nagle sobie uświadomiłem, ktoś idzie po schodach, prawda? Bo windy oczywiście nie działały. Pomyślałem sobie, że właściwie się boję. I uświadomiłem sobie, że jakby zmieniła się ta wewnętrzna chęć pomagania, wspomagania innych i te kręgi bliskości były decydujące, prawda? Jeżeli to będzie ktoś mi bardzo bliski, to oczywiście wszystko będzie w porządku, jak ktoś dalszy, właśnie mnie moja obojętność natychmiast zaczęła obejmować te dalsze kręgi ludzi, z którymi czułem się mniej związany. No zresztą zauważmy, że każda propaganda wrogości, co możemy na żywca zaobserwować w tej chwili w Polsce, ona zawsze dyskredytuje ten obiekt, którego mamy się bać skądinąd, prawda? Ona po prostu go buduje mur między nami, a tym kimś, a tymi innymi, tymi uchodźcami, prawda? A tymi, którzy tutaj, muzułmanami, którzy tutaj będą podstępnie, no, struktura antysemityzmu tu się ładnie sprawdza, podstępnie się tutaj osiedlą i będą później opanowywać od wewnątrz nasz polski naród. Budowa tego obrazu jest właśnie taka, żeby wzbudzić obcość, żeby zabić coś, co jest takim podstawowym, jednak no, gatunkowym, powiedziałbym, nieco zwierzęcym swoim co reakcją, że no, reagujemy na drugiego jako przedstawiciela własnego gatunku. Trzeba to zniszczyć.
Pani Alina Cała chce zabrać głos. Ja tylko jeszcze zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to na pewno na sali są Państwo z mikrofonami. Prosimy jeszcze tylko Panią Alinę.
Chciałam na koniec tej naszej rundy przed pytaniami przeczytać dwa cytaciki z moich badań przeprowadzonych w 76 roku i powtórzonych w 84 roku. Jak wypowiedzi, jak na odpowiedzi na pytanie, co ludzie sądzą o 68 roku i ówczesnej kampanii antysemickiej. I to jest jedna wypowiedź. Zatarg był Żydów z Rosją na Bliskim Wschodzie. W Polsce był rząd żydowski. Spychalski był ministrem obrony narodowej, Cyrankiewicz Gomułka protestował, to siedział 5 lat. Wyszyński też, bo Żydzi chcieli z Polski zrobić Palestynę. To znaczy Wyszyński też protestował przeciwko Żydom. Sowieci otoczyli Warszawę. Wszędzie już było asza pasza. Wszystko już Sowieci zajmowali. Stalin miał pomniki. W marcu 68 roku Żydzi pojedynczo opuszczali Polskę, coś przewąchali. Pojechali do miasta i wyjechali z Polski i są dziś w Ameryce. I to jest Urzejów, to jest to znaczy Przemyskie ówczesne. No jeszcze jedna wypowiedź, która jest też, to jest też Lubartów z kolei. Jest ich trochę w Polsce, nawet tu w Lubaczowie. Na poczcie po wojnie przychodziły listy z Izraela. Ja je wszystkie paliłam. Bo co się mieli tu jeszcze mieszać? Chcieli nawiązać kontakty. I to była odpowiedź na pytanie o 68 rok. I tutaj może właśnie ten najbardziej się odbija ten brak głosu Kościoła. Oni powtarzali to, co usłyszeli w telewizji.
Tak, poprosimy mikrofon dla publiczności.
Jeśli można, Jacek Lange. Ja mam pytanie do pani Zofii Milskiej-Wrzosińskiej. Czy nie jest tak, że osoby o pewnych szczególnych typach osobowości mają większą lub mniejszą skłonność do obojętności? Jeśli tak, to jakie typy?
To jest pytanie, na które trudno jednoznaczną odpowiedź, ponieważ już co do typów osobowości pewnie panuje w gronie psychologów nie taka jednoznaczna zgoda i czy coś da diagnozować, czy nie. No, można powiedzieć, że ludzie się tym różnią i pewnie w rezultacie można im jakiś typ osobowości przypisać, jak sobie radzą z własną złością i jaki mają z nią kontakt. I jeżeli ktoś tej złości nie jest świadom i tak jak no czasem mówimy żargonowo, powiem, wyprojektowuje ją na zewnątrz, czyli uważa, że ci źli, ci gorsi, czy nic nie warci, to są inni, no to oczywiście będzie w sytuacji, kiedy im się będzie działo źle, będzie mu łatwiej o być może pozorną obojętność, a taką schadenfreude, ukrytą radość wewnątrz. Więc oczywiście jakiś związek to ma z osobowością, ale też no mogę powiedzieć tylko tyle, że na przykład nie udało się jednoznacznie znaleźć, a tu dosyć dużo było badań w tej sprawie, jednoznacznie znaleźć takiej struktury osobowości, takiej dynamiki osobowościowej czy takich cech osobowości, bo to zależy czego tam używano, żeby określić, którzy ludzie pomagają w sytuacji trudnej, ryzykownej. Otóż okazało się, że nie ma jednolitego typu psychologicznego, dlatego ja tutaj, jeśli chodzi o typy osobowości, byłam ostrożna. Natomiast jedyne, co było, badano na przykład osoby, które właśnie w kontekście naszego tematu związanego z Żydami, którzy na przykład w Holandii ukrywali Żydów, ale również w Polsce. Więc wygląda na to, że to, co jest wspólne, to, że to jest bardzo mocna identyfikacja z jakimś systemem wartości. I uwaga, niekoniecznie religijnym, chociaż wygląda na to właśnie, że tacy religijni protestanci, oni w większym stopniu mieli taką dyspozycję do pomagania, czyli do niebycia obojętnym, ale również może to być jak najbardziej świecki system wartości, pod warunkiem, że jest to coś, co jest spójne, jest uwewnętrznione przez tego człowieka. Czyli on rzeczywiście to wyznaje, a nie przyjmuje to z zewnątrz, sam siebie oszukując, tak jak tutaj pan profesor mówił. Czyli trudno powiedzieć o tych cechach osobowości, które prezentują do obojętności, bo wszystko to jest, no, nie ma na to w tym momencie jasnych odpowiedzi, ja bym się tylko spekulacjami dzieliła, także tyle mogę powiedzieć.
Można? Tak, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja chciałem tylko, Leo Leszek-Kantor ze Sztokholmu, korzystając z okazji, że są ludzie, których zakładam interesuje los innego człowieka dzisiaj tutaj wieczorem i znakomita grupa dyskusyjna, chciałem tylko dla przyzwoitości w zasadzie, nie to, żeby się wymądrzać tutaj jako emigrant marcowy też, prawda, opowiedzieć o gestach życzliwości w moją stronę, kiedy ja się musiałem pakować i wyjeżdżać z Polski. Otóż na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu był partyjny dziekan Konik z Lwowa, Eugeniusz Konik, znakomity historyk średniowiecza. Ja pojechałem pożegnać się z Opolem, żeby zapamiętać to miasto, bo ja wiedziałem, że ja zakładałem, że ja nigdy Polski nie zobaczę, bo ja już wtedy postanowiłem, że ja im, nie wam, im oddam to. Ja wiedziałem, z kim trzeba rozmawiać na ten temat. Zresztą pracowałem potem w Radio Wolna Europa przez 10 lat. Proszę Państwa, jadę do Opola, jest październik, noszono mnie tam na rękach, bo założyłem klub studentów Opola Skrzat, istnieje do dzisiaj, wymyśliłem zimową giełdę piosenki studenckiej, 50. edycja odbyła się w tym roku, lubiano mnie i tą popularność zawdzięczałem temu całemu środowisku. I było dla mnie bolesne to pożegnanie, ale pojechałem do takiego miasteczka, gdzie się chowałem, do Szczekomia, zresztą film o tym zrobiłem, a potem do tego Opola. Proszę sobie wyobrazić, wszyscy wiedzą, kim Kantor jest. Ja stoję w głównym holu, wszyscy się prawie znamy, prawda, z widzenia, bo tam to nie był Uniwersytet Warszawski. Podchodzi do mnie dziekan Eugeniusz Konik i mówi, panie Leszku, to nie my, to te łobuzy. I pokazuje ręką na Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ten gest, ja pamiętam do dzisiaj, minęło 50 lat. Może kiedyś napiszę, chyba coś napiszę też. Pani Sasowa, portierka. z Lwowa. Panie Leszku, czy oni pana wysiedlają? Ja mówię, tak, wysiedlają. A dokąd pan pojedzie? Ja mówię, nie wiem pani Sasowa, ale jak pojadę, to pani przyszle kartkę. No to ja będę czekała. To jest druga osoba. No i trzecia osoba, Wopista w Świnoujściu. Na promie do Szwecji. Z żoną. Inką taką z Łodzi. Rodzice szyli kapcie. Ale ona zostawia tych chorych rodziców dramat. Bo oni nie byli w stanie się zapakować. Ci Libermanowie, Wschodnia 54. Bo dzisiaj tam można kręcić film o II wojnie światowej dalej w tej bramie. I ten Wopista pyta do mnie, no niech pan zamknie tą walizkę, nie ma co tu grzebać. Tylko niech mi pan powie, co się dzieje. 10. rodzina wsiada już na prom. Ze Świnoujścia do Istad. Więc chcę przypomnieć o 3 gestach życzliwości prawdziwych Polaków, które poleciały w moją stronę. Ja to potem oddałem. Tych 2 celników, pana Janusza i pana Sewka, oni uciekli z urzędu celnego z Łodzi, bo to była grabież mienia. O tym nikt nie powiedział. Ani w tych filmach dokumentalnych, którymi ja się tu zajmuję, nigdy nic nie powiedział o tej wielkiej grabieży. Nikt nie zbadał, ile tych pięknych willi zbudowano w Kłodze Brzydowicy. Nie rozliczono się z tym. Z tej kasy. Więc jeden z moich pierwszych reporterów, za którym Nowak dał robotę, przyjechał do Sztokholmu zresztą, są dokumenty w filmie tym, który teraz w tej prezentacji 220 zdjęć, które Żydzi zabrali ze sobą, jest gotowa prezentacja. I zaraz zakończę, bo to jest to, co chcę podkreślić, że to niełatwo z tym tematem żydowskim jeszcze dzisiaj, wczoraj w Polsce. Jak ja to puściłem w ten, to tych 2 celników się zapakowało w wagon i nadali się natychmiast do Wiednia, bo jakieś szmaty z Łodzi tam wysyłano i się rozpakowali na 20 kilometrów przed tym pociągiem. I pan Sylwek potem z głupoty, mówi ten drugi Janusz, jego szef brygady, pojechał się spotkać z żoną w Bułgarii, tam go zwinęli, a Janusz do dzisiaj żyje w Szwecji, celnik. Co chcę państwu powiedzieć? Myśmy się przydali Polsce jednak, przynajmniej moja generacja, moi koledzy. Myśmy się przydali, w tym nieszczęściu oczywiście, w tych dramatach, w tym niewidzeniu rodziców przez 20 lat umierających. Czy państwo sobie zdają sprawę, że mój Mareczek, wspaniały chłopak, urodzony w 1975 roku, nie widział dziadków? No Boże, czy ja tego nie mogę puścić, dlatego jestem tu bez przerwy obecny. Odeszli ci Libermanowie, w zasadzie nie widząc tego chłopczyka. Takich było wiele. 20 lat zakazu wjazdu do Polski, do umierających rodziców, do chorych rodziców. Najwyżej na 3 dni Inka Liberman dostała do Łodzi, to znaczy jeden dzień jazda, drugi dzień powrót i trzeci dzień na pogrzeb. Idzie do komendy wojewódzkiej, że chce zostać z matką, bo ojciec umarł. A on mówi, ja pani mogę skrócić ten pobyt, mówi oficer w Łodzi. No, proszę państwa, dlatego myśmy się przydali. Dlaczego myśmy się przydali? Bo w każdym biurze Solidarności był emigrant marcowy. W każdym. Ja zapytałem takiego brata Święcicki, prezydent Warszawy, tak? Jego brat bardzo aktywny w Solidarności. Mówię, Jakub, fajny chłopak, historyk też, analityk, nie zgadzał się z bratem, to nie ta opcja, zupełnie inna, ten szwedzki, Święcicki. Co, nie ma Polaków w tym biurze twoim? On mówi, wiesz co, do nas może przyjść facet, pokazywać rany, że był w Solidarności w Stoczni Szczecińskiej i że go pobili i on tu przyjechał i chce pracować, a jest dziennikarzem. A to może być prowokator. Dla nas pewniejszy jest emigrant marcowy. To samo było z Janem Nowakiem Jeziorańskim. Jak ja zapytałem, panie dyrektorze, pan przyjeżdża po raz pierwszy do Sztokholmu w 69 roku jesienią. Mówi pan, że Biuro Wolnej Europy było w Sztokholmie, tylko on tam nie był. To mnie chce się spotkać z kontraktem. 100 Polaków błaga pana o robotę w English Garden na kolanach, a pan przyjeżdża po Żyda do Szwecji. On mówi, panie Leszku, nasze instrukcje, my jesteśmy w CIA, kiedyś przyjdziemy pod cywilną administrację, ale teraz tego u nas nie może nic wyjść, pan wie. Jeśli coś wycieknie, tego człowieka rozstrzelają na Placu Konstytucji. Dla nas jest pewniejszy emigrant, który nie ma rodziny w Polsce. Dlatego wielu naszych kolegów jest żydowskiego pochodzenia. Niełatwo ich było znaleźć, żeby się nadawali do wolnej Europy. To tylko państwu zilustruję, na jakim poziomie. Już nie mówię o smolarach, prawda? O aneksach, o dziennikarzach znakomitych. Proszę państwa, proszę mi wybaczyć tą odrobinę megalomanii. Ja byłem rzecznikiem, sprawozdawcą rządu szwedzkiego do spraw, ilu ludzi z Solidarności przyjedzie do Szwecji, kogo przyjąć, na jakich warunkach i co z nimi zrobić. Ja byłem pytany przez administrację, nie Kongres Polonii w Szwecji. Więc myśmy się przydali. Robiliśmy to, co trzeba było robić. I to jest taki mój głos w to, żeby rozproszyć ten smutek takiego poczucia winy, czy poczucia... Jakby tu, no, jak się nazywa temat tej dyskusji? No, obojętności. Takiego smutnego zakończenia tej ewentualnej dyskusji. Proszę mi tylko wybaczyć, że tak długo, ale
bardzo dziękuję.
Zostało mi parę lat, chcę to opowiedzieć.
Pani Ala Elczewska chciała się
może
odnieść
taka
do tego.
Bezpośrednia reakcja na to, co powiedziałeś w tej chwili i na to, o czym my mówimy. Ja bym chciała znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będziemy dzielić świata na my i oni. I kiedy będziemy myśleć o sobie jako o ludziach, którzy mamy wspólnotę, którzy są bardziej podobni do siebie niż różni. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, co nazywasz megalomanią albo może takim poczuciem spełnienia wartościowego obowiązku, to też pomożesz mi w tym, że my tutaj nie będziemy mówić oni i my, tylko my. My wszyscy.
Ja oni mówię o członkach partii.
Wszystko jedno.
Ja przepraszam bardzo, ale teraz my i oni to są dwa obozy Polaków, więc to nie ma szans. To jest idealistyczne, to jest utopia. Zabrakło Żydów, to teraz Polacy się ze sobą do siebie wrogo odnoszą.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć albo może o coś zapytać naszych gości? Czy państwo jeszcze chcieliby coś tytułem podsumowania? Bardzo proszę. Czy można prosić mikrofon dla pana?
Krótka refleks.
Halo, halo. 1, 2, 3. Działa. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego sensu stricto obojętność. To jest wybór naszego działania, że chcemy być obojętni. To jest świadomy wybór.
No, zgadza się, tak jak państwo stwierdzili, za obojętnością kryją się jakieś emocje, prawda? Strach.
Ja mam właśnie zupełnie inne skojarzenie. Pomyślałam sobie, zastanawiam się, czy w ogóle istnieje coś takiego jak obojętność na planie wewnętrznym, bo wtedy, kiedy, tak jak mówiłaś Zosiu, na planie zewnętrznym obserwujemy jakieś zachowanie, to możemy sobie myśleć, ten człowiek nie reaguje, czyli być może jest obojętny, ale na planie wewnętrznym zastanawiam się, czy my tutaj, jak siedzimy, to przeżyliśmy taki stan takiej absolutnej obojętności i czy przypadkiem to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w tym stanie takiej właśnie obojętności, to jednak to nie jest znak, że się bronimy przed czymś, że jesteśmy przerażeni, czy przed czymś uciekamy, czy jesteśmy w stanie zamrożenia, czy mówimy sobie, to mnie nie interesuje, to nie jest moja sprawa, ale dlatego, że gdybyśmy zaczęli się tym interesować, to przeżylibyśmy coś bardzo nieprzyjemnego. Więc tak cały czas mam to w głowie, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak stan obojętności, czy nie jest tak, że nasz organizm albo jednak ku czemuś dąży, albo od czegoś się oddala, albo pozostaje właśnie w najgorszej sytuacji możliwej, w takim znieruchomieniu.
Może po prostu obojętność to postawa, strategia, prawda? Jakiś wybór, jak tak. Ktoś z Państwa powiedział, który prowadzi do jakiegoś celu, ale za tą obojętnością zawsze kryje się jakieś inne uczucia. Uczucie Państwo wymieniają, że najczęściej to jest lęk, ale myślę, że też nie tylko. Też może to jest tak, jak Pani mówiła o tym, że czasami jest taka satysfakcja z tego, że ktoś za nas wykonuje pewną robotę, prawda? Zbliża nas do jakiegoś celu, że możemy osiągnąć jakiś cel rękami innych osób. Czyli musimy uważać z tą obojętnością, bo zawsze coś tam jest w tle. Bardzo Państwu dziękuję. Chyba, że Pan jeszcze chciał, Pan ojciec Olszajca i jeszcze tytułem podsumowania. Bardzo proszę.
Ponieważ profesor wywołał Samarytanina, więc ja myślę, że warto go tutaj jednak pokazać. Mianowicie obojętność też jest reakcją. Według tego biblijnego opisu rzecz się miała tak. Jest cudzoziemiec, bo Samarytanin względem Żyda to jest coś zupełnie kimś obcym. Przepraszam za porównanie, ale to tak jak Polak i Niemiec w najgorszych momentach historii, albo Żyd. Więc no i teraz ten Żyd poraniony, obrabowany leży w tym rowie. No i przechodzi kaplan, czyli mój kolega po fachu. Nie może pomóc, choćby chciał, nie może pomóc, ponieważ nie może się dotknąć krwi, przez co staje się nieczysty i nie może odprawić nabożeństwa. Idzie lewita, czyli pomocnik kaplana, też nie może pomóc, bo ma pomóc temu kaplanowi. Na dodatek jeden i drugi mają wspólny powód, żeby tym człowiekiem, tego człowieka ominąć zgrabnie, ponieważ jest w takim stanie odrzucenia, jest nieczysty, nie można go w żaden sposób nawet dotknąć. No i kto pomaga? Cudzoziemiec. Właśnie Samarytanin, który był postrzegany jako wróg. I to śmiertelny wróg. Proszę.
Nie wróg, tylko heretyk.
Właśnie taki obcy.
Samarytanie byli oskarżani o wyznawanie niewłaściwego judaizmu. Oskarżonego judaizmu.
Dobrze, kwestia niuansów. Tak czy inaczej, to jest ktoś obce, ktoś jednak nie w żaden sposób nie zaprzyjaźniony z tym, z drugim człowiekiem, jest ktoś inny. No i właśnie od tego przychodzi pomoc. Myślę, że to pokazuje pewien mechanizm, o którym Leszek Kołakowski wspomniał w ostatniej książce swojej, mianowicie Jezus ośmieszony. Mówi, że całe nasze nieszczęście XX wieku polega na tym, że uwierzyliśmy w naszą niewinność. Uwierzyliśmy w naszą doskonałość, mówiąc językiem religijnym, świętość. W związku z tym nie poczuwamy się do odpowiedzialności za to, co myślimy, mówimy, robimy. No, a żeby to czymś przykryć, tak to rozumiem, należy udawać, że się tego po prostu nie widzi.
Ja mogę jeszcze...
Tak, bardzo proszę.
Chciałem nawiązać do przedmówczyni. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest pomyśleć sobie o współczesnym życiu społecznym, zwłaszcza demokratycznym, kiedy nie byłoby w tych różnych podziałów na my i oni. Wydaje mi się coś znacznie ważniejszego, bo zawsze są jacyś oni. Tylko kwestia tego, w jaki sposób my definiujemy relacje z tymi onymi, prawda? Jeżeli na przykład przystępujemy do biegu, że tak przykład, albo jest drużyna jedna z drugą, spor, tutaj mamy stadion parę zamkniętych, więc tak raz dobry przykład, to oczywiście identyfikujemy się z własną drużyną, ale to nie znaczy właśnie, że mamy zabić tych, którzy są z tymi drugimi. To jest właśnie najważniejsza kwestia. Otóż chyba nie o to chodzi. To chyba jakiś spatologizowany sport, tak jak mamy spatologizowane życie społeczne. Tutaj, kiedy w Polsce w tej chwili taka rama demokratyczna, która przeciwnika nie definiowała jako wroga, prawda? Bo on może, teraz ja mogę wygrać nad nim i jest wszystko okej, ale może być następna runda, w której ja przegram. Prawda? Otóż kiedy się to zlikwiduje, kiedy przeciwnik, ten, który jest jakby przeciwko mnie w danej sytuacji, który gra też o swoje interesy, które są sprzeczne z moimi interesami, będzie potraktowany wyłącznie jako wróg, jako taki, który się nadaje do zabicia, to wtedy mamy do czynienia z rozpaczliwą sytuacją. I to jest właściwie, mi się wydaje, też jedna z takich lekcji, które warto wyciągnąć z tego marca, bo ja to przygotowałem sobie, jeszcze powiem na koniec. Właściwie jadąc tutaj, mając swój taki ten skrypcik, to pomyślałem sobie, że właściwie trzeba by mówić o pozytywnych skutkach dramatu marcowego. To dlatego ucieszyło mnie to, co pan powiedział, bo ja też uważam, że ta emigracja, która jest zresztą ostatnio bardzo fetowana i słusznie, właściwie była pewnym dobrodziejstwem dla później dla Polski, że też ci obojętni, czy duża część tych obojętnych, później miała całkiem nieobojętne refleksje nad własnym postępowaniem, na przykład ci robotnicy, którzy chodzili na te spędy, gdzie ich oczywiście spędzano, bo wszystko jedno, tam coś gadali, ale później byłem dosyć głupio, przynajmniej niektórym, że właściwie język, w którym się kryje nienawiść, jednak też jest dla znacznej ludzi w Polsce, znacznej części ludzi w Polsce czymś, co jest groźne i czemu będą się przeciwstawiać. I myślę, że to jest pewnie jeszcze parę innych rzeczy można by wskazać, które były dobrą nauczką. Już nie mówiąc o tym, że to jednak rozbiło też ten takie wspólne partyjne myślenie.
No dziękuję panu, panie profesorze, za ten pozytywny taki akcent na koniec tej dyskusji. Dziękuję państwu wszystkim, dziękuję państwu i zapraszam za miesiąc na kolejną debatę z cyklu Obcy w domu. Za miesiąc będziemy rozmawiać o walce. Dziękuję bardzo.